Trwa trzecia godzina. Do studia wchodzi pan Dariusz Linde. Dzień dobry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Fundacja Szansa dla Niewidomych i też zachęcamy. Zachęcamy do czego?
Zachęcamy do tego, żeby wspierać osoby niewidome, słabowidzące, żeby tworzyć nowe udogodnienia dla nas, dla osób niewidomych i słabowidzących, tak, żeby po prostu na co dzień nam się żyło łatwiej.
W jaki sposób?
A to są bardzo proste rozwiązania. Wystarczy na przykład pomyśleć o projektowaniu uniwersalnym, czyli jak na przykład budujemy jakiś nowy budynek, to żeby od razu był dostosowany dla wszystkich, czyli żeby znalazł się w tym budynku na przykład dotykowy plan, czy udźwiękowiona winda, która właściwie już jest od dawna standardem.
A teraz specjalnie przed świętami, czy coś... Jest jakaś akcja, czy w czymś można pomóc, coś zrobić razem?
W tej chwili w fundacji uruchomiliśmy taką inicjatywę pod hasłem Niewidomi i widzący rozdają prezenty. I tutaj to jest taki pomysł, w ramach którego chcemy zintegrować wszystkich i tak naprawdę widzący mogą pomóc niewidomym, a niewidomi mogą pomóc potrzebującym widzącym. Czyli tak naprawdę zbieramy i środki finansowe, i produkty, na przykład spożywcze, tak abyśmy mogli podzielić się przed świętami z potrzebującymi.
Czy będziecie na jarmarku wnet jutro?
Tak, będziemy, ale jeszcze zapraszam oczywiście 20 grudnia na naszą akcję. Na Gałczyńskiego 7 20 grudnia właśnie będziemy rozdawać te prezenty. Niewidomi razem z widzącymi będą to robić. I tylko jeszcze powiem, że ta cała akcja i to wszystko, co robimy u państwa, gdy się pojawiamy, jesteśmy sponsorowani, współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O tym trzeba pamiętać.
O tym pamiętamy, a pan od czego swoją współpracę z niewidomymi zaczął?
Ja tak naprawdę właściwie swoją współpracę z niewidomymi, że tak powiem, ciągnę od zawsze, dlatego że mój tata też jest osobą bardzo słabowidzącą. Mam też w rodzinie osoby, które nie widzą, więc mogę powiedzieć, że od zawsze tutaj jestem w tym środowisku. No i sam też jestem osobą bardzo słabowidzącą. A od wielu lat już na co dzień pracuję w Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Czyli ten świat ludzi, którzy nie widzą, rozumie pan bardzo dobrze.
Wydaje mi się, że bardzo dobrze.
I jaki to jest świat?
Myślę, że coraz lepszy i coraz bardziej przyjazny, ale jeszcze ciągle tak jakby wiele elementów jest do poprawienia, do udoskonalenia. Tutaj myślę, że takim fajnym też elementem właśnie wspierającym niewidomych i słabowidzących z Warszawy to jest projekt Wirtualna Warszawa. To jest taki projekt, w którym miasto chce pomóc w zakupie telefonów, po prostu daje dotacje na zakup nowych telefonów, smartfonów, ale też co najważniejsze, miasto zamówiło specjalną aplikację nawigacyjną, która ma pomóc w poruszaniu się po ulicach, pomóc w poruszaniu się w budynkach użyteczności publicznej, pomóc też w poruszaniu się komunikacją miejską i też tak jakby w takich elementach zwiedzania turystyce. Ta aplikacja ma właśnie być dostosowana dla potrzeb niewidomych, słabowidzących, ale też i w pełni sprawnych, na przykład turystów, którzy przyjeżdżają do Warszawy.
Darek w ogóle jest takim przykładem takiej właśnie osoby słabowidzącej, niewidomej, która pokazuje, że to życie może być ciekawe, bo Darek jeszcze do niedawna jeździł samochodem, a gdyby teraz go wsadzić do samochodu, to by jeszcze z nim poprowadził. Darek do dziś, choć nie wiem, czy można to powiedzieć, ma prawo jazdy.
Nie wiem, czy można, bo mi zabiorą, a chciałbym jeszcze czasem sobie gdzieś pojeździć. Tak naprawdę czasami ludzie mnie pytają, jakie mam takie świąteczne marzenia, więc myślę, że w tym momencie chciałbym pojechać gdzieś do Norwegii i poszaleć sobie jakimś fajnym samochodem po zamarzniętym jeziorze.
A powiedzmy, że Darek nie widzi naprawdę, niewiele. Znaczy mnie nie rozpoznasz z metra, prawda?
No raczej będzie słabo. No chyba, że po głosie.
No tak.
Jeszcze raz przypomnijmy adres Gałczyńskiego 7, 20 grudnia.
Tak, zapraszamy do naszego punktu. Tam od godziny 9 pakujemy paczki, a od godziny 14 rozdajemy, można przyjść i te paczki odebrać. Ale trzeba zarejestrować się na naszej stronie www.szansadlaniewidomych.org. Bez tej rejestracji niestety paczki nie odbierzemy.
Fundacja Szanse dla Niewidomych, Dariusz Lindę oraz Janusz Mirowski byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
I życzę powodzenia w tej akcji. Jest godzina 9:32.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Człowiek z książką wszedł do naszego studia, Maciej Bodasiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Co to za książka?
Książka nosi tytuł Podnieście głowy. Jest podsumowaniem, kropką nad i, nad dwoma wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu roku w Polsce. To jest kropka nad Wielką Pokutą i kropka nad Różańcem do granic. To są takie dwa potężne, modlitewne zrywy Polaków, które poruszyły ludzi w Polsce i na świecie. Myślę, że też wiele zmieniły te wydarzenia w naszym kraju. I natchnienie przyszło, żeby taką książkę wydać, dlatego że wokół Wielkiej Pokuty zrodziło się sporo pytań. Ludzie pytali, czy tam był egzorcyzm nad Polską odprawiany, czy można go odprawiać, czy można pokutować za cudze grzechy, za własne grzechy, czy można pokutować za grzechy narodu. Dużo, dużo było pytań. A czy ta lista tych grzechów jest już pełna, czy niepełna? W związku z czym próbujemy odpowiedzieć na różne wątpliwości, pytania. Jest dużo, dużo niesamowitych zdjęć, bo nad tym zgromadzeniem latał dron wtedy. I no, widać 150 tysięcy ludzi, którzy trzymają świece w rękach, modlą się na Jasnej Górze w październiku zeszłego roku. Więc zdjęciowo, wizualnie jest to niesamowite. Grzegorz Górny napisał tekst, pisarz, publicysta, bardzo dobry. I on nas, wydawców, taki, organizatorów tych wydarzeń, zaskoczył, dlatego że on dokonał takiego procesu, że dwa te wydarzenia, czyli Wielka Pokuta, Różaniec do granic, osadził w całej historii Polski, w tej drodze, którą Pan Bóg prowadzi nasz kraj. Zobaczył, że to się wpisuje zarówno w ogóle w historię zbawienia całego świata, jak i w historię Polski. I nadał temu pewnej szerokości. Taki dla nas, nawet organizatorów, zaskakujący, bo wie pan, my patrzymy na to z wnętrza, myślimy o drobiazgach. Często taka synteza wielka nie jest łatwa dla nas. A on mówi, Grzegorz Górny, w tej książce, że Wielka Pokuta była największym takim zgromadzeniem w ogóle w historii chrześcijaństwa. Że tak, to był precedens. Mówi o tym, że stawia taką tezę, że takie wydarzenia były możliwe tylko w Polsce w tym czasie, dzisiaj. Przy okazji Różańca do granic poprosiliśmy naszych, no, tych ludzi, którzy się zapisali na to wydarzenie mailowo, o to, żeby przysyłali zdjęcia. I był niesamowity odzew. Dostaliśmy tysiące zdjęć z dziesiątków punktów modlitwy, które były wyznaczone wzdłuż granic, bo było w sumie 350 takich kościołów stacyjnych wzdłuż granic Polski w czasie Różańca do granic. I te zdjęcia, no to jest nieprawdopodobna przygoda przejrzeć te zdjęcia. Dlatego, że nawet jeśli ktoś brał udział w Różańcu do granic, to był w jednym miejscu. Ja byłem na statku razem z grupą 40 osób. Ktoś był w innym miejscu, 1000 osób szło gdzieś. Natomiast, żeby zobaczyć to całość tego wydarzenia, ten 1 300 000 ludzi modlących się, to trzeba sięgnąć po zdjęcia, spojrzeć do internetu, zobaczyć filmy. I to jest tu zebrane, tak? Są też świadectwa ludzi, którzy przeżyli coś bardzo mocnego. Niektóre świadectwa są niezwykłe. Na samym końcu książki zdecydowaliśmy się po takim długim namyśle opublikować świadectwo bardzo poważnie napisane, bardzo tak, no właściwie warto, mocno się należy nad nim pochylić. Świadectwo, które opisuje cud, który miał miejsce w czasie tego wydarzenia. Cud dokładnie taki sam, jak wydarzył się w Fatimie, kiedy Matka Boża w czasie jednego z objawień zapowiedziała, że tego dnia wydarzy się cud i żeby ludzie przyszli zobaczyć, to będzie potwierdzenie tych objawień w Fatimie. To był cud słońca słynny, który miał miejsce. No i nagle dostajemy świadectwo opisane bardzo, bardzo precyzyjnie. W taki sposób, że lista uczestników wydarzenia, dwukropek i bum, bum, bum. Godzina taka, taka i taka. Bardzo racjonalnie to wszystko napisane przez siostry zakonne, które de facto zgłosiły cud. I one po prostu widzieli dokładnie to samo, co było wtedy w Fatimie.
Czyli co, wirujące?
Takie pulsujące słońce, które zbliżało się i oddalało od ziemi. I ludzie mogli patrzeć na nie bez najmniejszego problemu. Więc my, no, ja nie weryfikuję tego, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale było to przeżycie tych ludzi, tak? I było ono bardzo racjonalnie opisane. Więc dla nas to była taka klamra, że zaczynamy od Fatimy, od tego, od rocznicy setnej i kończymy w Polsce na granicach, gdzie Matka Boża, tak to w sercem odbieramy, że Matka Boża potwierdza to, tą swoją obecność, przyjmuje tę modlitwę, którą jej ofiarowaliśmy. No i, że tak powiem, mission accomplished. Zadanie wykonane.
A tęcza?
Tak. My sami w naszych zbiorach zebranych w internecie, nadesłanych przez internautów, mamy około 50-60 zdjęć z 50 różnych punktów, w czasie których pojawiły się tęcze. Ja myślę, że znacznie więcej było tych miejsc, bo kogokolwiek nie zapytam o ten dzień, to wszyscy mówią, tak, była tęcza. Nie padało, była tęcza, była tęcza. I jak się podzieliliśmy tym z różnymi bardzo mądrymi kapłanami, nawet takimi bardzo poważnymi z komisji liturgicznej czy z różnych miejsc, no to oni mówią, że to jest znak. To jest w Biblii tęcza, jest symbolem, znakiem przymierza. Przymierza, które naród, Izrael, zawiązuje z Bogiem, które Bóg zawiązuje z Izraelem. Potwierdza to przymierze. I teraz to, że nie wiem, we wszystkich, albo w prawie wszystkich tych punktach nagle na koniec pojawia się tęcza, to był znak bardzo wyraźny, i że Pan Bóg potwierdza przymierze z nami, Polakami.
Maciej Bodasiński jest i będzie w studiu jeszcze przez chwilę, ale pozwoli pan, że połączymy się z Tomaszem Wybranowskim, który jest w tej chwili w Dublinie. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam słuchaczy.
A tam ważne zdarzenia polityczne, ale najpierw zacznijmy od różańca do granic, bo w Irlandii, z tego co wiem, też była próba albo było coś podobnego.
Krzysztof, nie było próby, rzeczywiście był różaniec do granic, chociaż ta Irlandia troszeczkę staje się liberalna. Gdzieś jest to odejście od kościoła, od praw wiary. Natomiast rzeczywiście w ponad 30 miejscach ten różaniec do granic odbył się. Nasz korespondent Piotr Słotwiński opowiadał o tym przed 2 tygodniami i przed tygodniem. On akurat był w Waterford ze swoją małżonką i Irlandczycy podkreślali, szczególnie duchowni i młodzi, bo jednak młodzi garną się do kościoła. Niektórzy duchowni, tak jak franciszkanie, mówią, że to zasługa Polaków, Polek na wyspie, że garną się do kościoła i wszędzie tam, gdzie jest dużo Polaków w okolicy, to te kościoły są pełniejsze. No, smutkiem napawa fakt nas, wierzących katolików, że księża w Irlandii cieszą się, jeżeli na mszę świętą sprawowaną w niedzielny dzień przyjdzie 50-60 osób. Są wtedy zadowoleni, że kościół jest lekko zapełniony, a no, dla nas takie obrazki są trochę smutne, natomiast generalnie zawyżamy tą taką średnią statystyczną w Irlandii. I ten różaniec do granic, wszyscy, tak jak powiedziałem, powiedzieli, że Polska była tym zaczynem, tym impulsem, i dużo ciepłych słów podczas tych spotkań różańcowych we wszystkich pięknych miejscach Szmaragdowej Wyspy padały. Również Polaków, którzy aktywnie włączyli się w akcję, wspierali Irlandczyków duchownych, również Włosi.
Ale dziś mieliśmy porozmawiać krótko, zapowiedzieć audycję z Dublina, Studio Dublin, i powiedzieć, o czym będzie, bo są ważne polityczne zdarzenia dotyczące Irlandii i Irlandii Północnej.
Dokładnie. Powiem szczerze, że po raz pierwszy w historii Studia Dublin, to Studio Dublin będzie takie gadane i bardziej historyczne, z tego względu, że w programie tuż po twoim poranku wnet Krzysztofie zaprezentuję taki mini skrót, mini diariusz, kalendarium historyczne krok po kroku, o co tak naprawdę w tym Brexicie chodzi i dlaczego my tutaj na Szmaragdowej Wyspie i w Ulsterze, czyli Irlandia Północna, i w Republice Irlandii, czyli na południu, ja na przykład nadaję dla państwa korespondencję z Dublina, patrzymy na ten Brexit, na tą możliwość stworzenia tej kolejnej twardej granicy w zupełnie inny sposób i w studiu Dublin będzie również przedstawienie tych wszystkich zawiłości historycznych, społecznych, począwszy od roku 1916, kiedy to Easter Rising wybuchło i to jest najświętsza data w najnowszej historii Irlandczyków. I raz jeszcze powiem wprost, nie boję się tego powiedzieć, wielkie baty dla tych wszystkich, którzy zajmują się naszą dyplomacją, ponieważ, tak jak powiedziałem, nikt ze znaczących osób rządzących naszym państwem nie pojawił się na stulecie wybuchu powstania Easter Rising. Mam nadzieję, że zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo powiem szczerze, Polonia oczekuje tych zmian i oczekuje też już zmian w samym ministerstwie, ponieważ przez 2 lata nic się absolutnie nie wydarzyło. Pobożne życzenia, uśmiech, potakiwania, pokiwania. Natomiast tak naprawdę, tak jak było, tak jest, o czym Polonia jak długa i szeroka mówi. Przywódcy Unii Europejskiej, wracając do tematu, Krzysztofie, oficjalnie mają uzgodnić właśnie dzisiaj, w piątek, 15 grudnia, że w pierwszym etapie rozmów osiągnięto wystarczający postęp i że proces ten może teraz przejść do drugiej fazy, no ale można wierzyć, można nie wierzyć, bo tak samo mówiono 24 listopada, 1 grudnia, kiedy Donald Tusk pojawił się w Dublinie, rozmawiał z naszym Leo Varadkarem, Taoiseachem, premierem Republiki Irlandii, podobnie było podczas spotkania pani Theresy May z Donaldem Tuskiem. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo nocną porą przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Antonio Tajani, powtórzył silne przesłanie, jakie Unia Europejska w tym momencie wysyła do Wielkiej Brytanii, mówiąc wprost, jako wspólne sprawozdanie przystąpienia do rozmów na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii jest wiążącym dokumentem, a nie ćwiczeniem sztuczek, które pozwala nam przejść do drugiej fazy. Tłumaczę z języka angielskiego. Problem jest jeszcze inny. Poza chyba portalem Krzysztof Money.pl i jeszcze mam jedną witrynką. W ogóle umknęło gdzieś to polskim mediom, rzecz bardzo ważna, ponieważ jak grom z jasnego nieba na początku tygodnia spadła na premier brytyjskiego rządu panią Theresę May informacja, że to już wcale nie pod rządem kierownictwa jej gabinetu, czyli Theresy May, będzie ostateczna decyzja należała, czy zatwierdzić Brexit i umowy okołobrexitowe, ale właśnie do parlamentu Wielkiej Brytanii. Brytyjski parlament, przypomnę słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet, niższa izba to Izba Gmin, przy udziale niektórych posłów partii konserwatywnej przegłosowała ważną poprawkę w tym tygodniu. Daje ona prawo do wiążącej decyzji przyjęcia lub odrzucenia umowy z Unią w sprawie Brexitu właśnie parlamentarzystom, a nie jak do tej pory jedynie rządowi Theresy May. Tutaj uprzedzam pytanie i twoje, i słuchaczy. Wynik referendum zgodnie z brytyjskim prawem nie jest wiążący. Czyli fani Jowów nie tak do końca mówią prawdę, że tak naprawdę na wyspach wynik referendalny jest wiążący. Nie, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, to co powiedziałem. I brytyjski parlament jest suwerenny i nie obowiązują go wyniki głosowania w referendum, więc może być bardzo ciekawe. Ale niektórzy twierdzą też, że przegłosowana poprawka dotyczy nie tyle kwestii zablokowania Brexitu, co możliwości zawetowania treści umów tych porozumień brexitowych. Irlandia jest najbardziej zainteresowana tym wszystkim, co dzieje się w Brukseli. Zainteresowani są Irlandczycy i z północy, i południa. Bo Krzysztof, zdaniem ekonomistów i analityków, brytyjska i irlandzka gospodarka, liczne biznesy zaczną wystudzać i hamować przede wszystkim plany inwestycyjne na najbliższe 2-3 lata, jeżeli do końca pierwszego kwartału przyszłego roku nie będą znane przede wszystkim kryteria handlu z Unią w okresie przejściowym,
Tomek,
który, przypomnę słuchaczom Radia Wnet, rozpoczną się wiosną 2019 roku. Boją się wprowadzenia ceł, boją się kontrol granicznych, no i boją się tego, że czasy Troubles, czasy Riot znowu wrócą do Ulsteru i zacznie się po prostu wojna, mała wojna i Ulster już praktycznie wrze i oliwy do ognia dodał fakt listu 200 sygnowanych przez sympatyków partii Sinn Féin, Irlandczyków z Irlandii Północnej, wystosowanym do premiera Leo Varadkara, aby no, brał w opiekę i pomagał, wspierał tych wszystkich, którzy myślą o tym, aby ta wyspa jednak była zjednoczona, była w strukturach Unii Europejskiej. Kończąc, jeżeli nie wiadomo o co, to chodzi o pieniądze.
I więcej w studiu Dublin już tuż po godzinie 10. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Pozdrawiam
z
serdecznie.
Dublina. Jest godzina 9:47.
Czyli
kurier kulturalny.
A przy mikrofonie pojawił się Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam Krzysztofie, drodzy państwo, państwa też bardzo serdecznie witam. Ciepło, bo na dworze tak jakoś nie wiadomo jak. Proszę państwa, dzisiaj tylko o jednym wydarzeniu, ale i tak z drżeniem serca i na pewno się do tego będzie powracać, bo ten niewielki odcinek pewnie tego wszystkiego nie wyczerpie. No ale adrem. Kochaliśmy, słuchaliśmy, płakaliśmy, prawie klękaliśmy przed Leonardem Cohenem, który zmarł nieco ponad rok temu. Ale jak przychodziło do publikacji jego innej twórczości niż twórczość estradowa, piosenki śpiewanej, ballady, to okazuje się, że zdarzają się takie historie, jak na przykład ta, że właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis książka Leonarda Cohena, która w oryginale ukazała się w roku 1984, tylko 33 lata temu, nie ma problemu, drobiazg, proszę państwa. Cóż to jest za książka? Wydawca zamieścił dwie rekomendacje z zachodnich magazynów poświęconych książce. Magazyn Books in Canada napisał: w całej literaturze kanadyjskiej trudno o bardziej szczerą i odważną próbę uchwycenia prawdy ostatecznej. A magazyn Globe and Mail napisał: w tej modlitewnej, enigmatycznej, roztętnionej prozie poetyckiej Cohen prowadzi nas przez znajomy krajobraz swojego wewnętrznego świata. Wymowne zwycięstwo ludzkiego ducha w walce z samym sobą. Przytoczyłem te dwie opinie, żeby nie musieć wyjaśnić, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z prozą poetycką ufundowaną na gruncie prywatnych refleksji Leonarda Cohena nad psalterzem, nad książką, nad księgą psalmów. Tutaj jest tych utworów 60 czy 61. To jest trochę mniej niż połowa psalterza oczywiście. No niemniej jest to bardzo osobiste. I właściwie jak się tę książkę bierze do ręki, to najlepiej mieć jednocześnie ten psalterz pod ręką, gdyż wszystkie te utwory, które są tutaj w tej książce, są ufundowane na poszczególnych psalmach. Zamiast mówić o poezji, o prozie poetyckiej, należy zaprezentować kilka fragmentów, bo to przecież w sumie razem no, nic lepszego zrobić nie można. Otóż na bazie psalmu 10 Cohen napisał: osłodziłeś swoje słowo na mych wargach. Mój syn także usłyszał piosenkę, która nie należy do niego. Od Abrahama po Augustyna nie znały cię narody, chociaż każdy okrzyk i każda klątwa wyrastały z twojej świętości. Umieściłeś mnie w tej tajemnicy i pozwoliłeś śpiewać, ale tylko z tego osobliwego zakątka. Przywiązałeś mnie do moich odcisków palców, tak jak przywiązujesz każdego człowieka, z wyjątkiem tych, których nie trzeba przywiązywać. Zaprowadziłeś mnie na pole, gdzie mogę tańczyć ze złamanym kolanem. Przyprowadziłeś mnie bezpiecznie ku tej nocy, dałeś mi koronę z ciemności i światła i łzy na powitanie wroga. Kto może mówić o Twojej chwale? Kto może przeliczyć Twoje wcielenia? Kto ośmieli się objaśnić życie wewnętrznego Boga? A teraz żywisz moich domowników, układasz ich do snu i do snów, do swobodnego śnienia, otaczasz ich ogrodzeniem ze wszystkiego, co widziałem. Śpi, mój synu, moja mała córeczko, śpi. Ta noc i to miłosierdzie nie mają granic. A na psalmie 15 mamy taką oto refleksję. W ten sposób zwołujemy się nawzajem, ale nie tak wzywamy imienia. Stoimy w łachmanach, błagamy o łzy, które rozpuszczą nieusuwalne oznaki naszej nienawiści. Jak piękne jest nasze dziedzictwo, skoro tak oto zwracamy się do wieczności. Jak szczodra jest nasza samotność, otoczona, wypełniona i ujarzmiona imieniem, z którego wszystkie rzeczy biorą początek w całym swoim blasku, jedne zależne od drugich. I na koniec psalm 21 w wersji refleksji poetyckiej Koana. Mój nauczyciel podarował mi rzeczy zbyteczne, powiedział nieprzydatne. Za wysoką cenę sprzedał mi wodę na brzegu rzeki. W środku nocy poprowadził mnie łagodnie do łóżka. Wyrzucił mnie, kiedy pełzałem. Przygarnął, kiedy byłem w domu. Odesłał mnie do świerszczy, gdy miałem zaśpiewać, a kiedy próbowałem być sam, włączył mnie do zgromadzenia. Zacisnął pięści i tłukł mnie, aż uzyskałem właściwy kształt. Zwymiotował z obrzydzenia, kiedy nabrzmiałem pusty w środku. Utopił swoje tygrysie kły we wszystkim, co było moje, a co nie zamierzałem się upomnieć. Przegonił mnie z niebywałą prędkością przez sosnowy las, do krainy, w której szczekałem jak pies. Ślizgałem się jak cień i wyskoczyłem z punktu widzenia. Pozwolił mi uczyć się miłości, której nigdy nie odwzajemnię. Zmusił mnie, bym naigrawał się z przyjaźni wobec najlepszego przyjaciela. A kiedy się upewnił, że nie jestem zdolny zmienić się na lepsze, przerzucił mnie przez ogrodzenie na stronę tory. To się nazywa, proszę Państwa, Księga Miłosierdzia, Leonard Cohen. Jeżeli można cokolwiek na adwent lepszego, to myślę, że chyba niewiele. Bardzo zachęcam, książka jest niedroga. Proszę pytać w Empiku, a na pewno w sieci internetowej. I teraz, jeżeli uzyskamy jeszcze efekt małego dzwoneczka, to pewna drobna, mała rzecz, króciusieńka, kilkusekundowa, do zapamiętania, do pomyślenia na weekend. To jest właśnie aforyzm na weekend. Czasem, żeby kupić szczęście, trzeba sprzedać duszę. Dziękuję, to wszystko.
Wojciech Piotr Kwiatek w studio, Bogusław Szostkiewicz. Dzień dobry.
Tak, będę uprawiał prywatę, jak powiedział Wojtek Kwiatek. Mianowicie chciałbym zarekomendować premierę książki, którą właśnie wydałem, którą bardzo długo przygotowywałem. To jest to książka Izabeli Chorodeckiej, Szybko i skutecznie. Czyli w podtytule, jak założyłem, raport najniebezpieczniejszej kobiety podziemia. Proszę Państwa, musicie się dowiedzieć, kim była Izabela Chorodecka. To jest prawdziwa bohaterka, ale wydaje mi się, że większość Polaków w ogóle nie wie, co ona robiła w czasie okupacji i jakim bohaterstwem się odznaczyła. Tą książkę właśnie wydałem, jutro będzie premiera. Zapraszam Państwa na jarmark i na premierę tej książki. Przeczytam tylko to, co na okładce napisałem, znaczy dzięki profesorowi Kierzunowi, który tutaj napisał wstęp, zaznaczone. Mianowicie, to wspaniała postać mądrej, niezwykłej, dzielnej Polki, której bohaterstwo zostało ukarane dożywotną samotnością. Ta myśl jest rozwinięta we wstępie profesora Kierzuna, który poleca tą książkę, tak jak generał Skrzypczak czy pan Życieński, osoby, które napisały na odwrocie taką rekomendację. Polecam tą książkę, to naprawdę niezwykły raport niezwykłej kobiety, która żyła 100 lat i jest kompletnie zapomniana. Izabela Chorodecka, Szybko i skutecznie, wydawnictwo Anabaza, którego jestem twórcą. Zapraszam jutro na premierę książki. Dziękuję.
Będzie ta premiera na jarmarku. Maciej Bodasiński jest w studio z pięknym albumem, którego mi nie chciał oczywiście pokazać, bo jak to autor...
Nie mogę się od niego oderwać. Tak.
Wielka pokuta, różaniec do granic. Piękna książka z ciekawym tekstem, jak powiedziałeś.
Tak, ze świadectwami. Myślę, że to jest tak. Po pierwsze, dla tych, którzy byli, to jest pamiątka niezwykła tych przeżyć, które wywołały bardzo wiele emocji, wzruszeń. Dla tych, którzy nie byli, no to jest okienko na to, żeby spojrzeć, jak to wszystko przebiegało, wyrobić sobie zdanie na ten temat. No, żeby na przykład nie krytykować bez wiedzy precyzyjnej, jak to... No i dla obcokrajowców jest to źródło natchnienia, serdecznie zachęcamy, bo rzeczywiście dostajemy coraz więcej takich no, nawet z Kolumbii ostatnio napisali do nas ludzie, taki krzyk właściwie bardzo wzruszający, poruszający. Mówił, musimy ratować nasz kraj, Kolumbia jest zagrożona, partyzantka chce przyjąć władzę. No więc to natchnienie niech idzie w świat. Ludzie już pytają, z Irlandii przyszło pytanie, czy chcemy przetłumaczyć tę książkę na angielski. Bardzo gorąco Państwu polecam.
A ja Pana zachęcam do tego, żeby przyszedł Pan jutro na jarmark z książką.
Właśnie nawet dokładnie chciałem zapytać o to.
Zapraszam, tak, od godziny, o której chce Pan przyjść? Od 8 jest jarmark do godziny 15. To jest świąteczny jarmark. Słuchaczy, bardzo serdecznie na ten jarmark zapraszam, tak?
A taki stoliczek, coś ten?
Żeby... Stoliczek nawet może się znajdzie, ale ze stoliczkiem własnym też tak, można przyjść, tak, będzie.
Tak. Bezpiecznie przynieść.
Czyli będzie Pan.
Ja spróbuję. Nie wiem, czy ja, ale ktoś może z fundacji przyjdzie.
Ale z książkami.
Z książkami, tak. Dobrze.
Jakby ktoś, pan przyszedł, ktoś będzie. To autograf pana byłby czymś bardzo cennym, chociaż na godzinę.
A w jakich godzinach jest dziećmi? Jarmark?
Od 8 do 15. Można z dziećmi. Można z żoną. Żona może zrobić zakupy. Pan może zrobić zakupy. Zachęcamy. Nawet panu mogę powiedzieć, że przyjadą tak. Z Ponidzia
ja
i karpie, i karpie, i śledzie, tak. I amury przyjadą z Ponidzia. Aha. Ryby, wędliny, mąki,
proszę
miody,
kontynuować, bo jest duża szansa, sery, że słucha właśnie.
Sery, warzywa, barszcze, ogórki kiszone, no wszystko.
Pasztety, miody.
Tak. Pan Aleksander, zdrowie, radość, wspólnota. No to wszystko jest na jarmarku wnet.
Jeśli udało się panu właśnie przekonać moją małżonkę, która może słucha tej audycji, no to jest nadzieja.
Zapraszam panią bardzo serdecznie i państwa bardzo serdecznie na ten świąteczny jarmark jutro od godziny 8 do 15 przy ulicy Emilii Plater. To jest pierwszy świąteczny jarmark. Potem 22, 23 dwa dni będą pisarze, wydawcy, książki i będzie Radio Wnet i będziemy opowiadać na żywo na 87,8 UKF o tym, co się dzieje na jarmarku. To po raz pierwszy mamy taką przygodę, że możemy cały czas opowiadać, tak. Możemy być tam, być obecni.
Dźwięki, wszystko, tak.
Tak jest, a przypomnę też Państwu, że mamy możliwość nadawania na 87,8 do 13 stycznia. Okolicznościowe nadawanie. Okoliczność to jest stan wojenny i to, co się działo w Polsce w latach 80. I przypominam Państwu o adresie wspieram.to/gwiazdka. Parę dni temu tam trafiła nowa nagroda. Płyta Super Premium, na której znajdują się wszystkie 37 płyt premium od listopada 2014 roku do listopada 2017. Płyta Super Premium to ponad 2000 najlepszych minut z ostatnich 3 lat w Radiu Wnet. Płyta Super Premium jest zapakowana w elegancką metalową puszkę, a grafikę, okładkę przygotowała oczywiście Bogna Podbielska. Naprawdę można, co?
Może to stać się nagrodą też taką, czy żeby...
Może.
Chętnie byśmy to też z radością przekazali, tak żeby...
Mamy, nie wiem czy to... Tak, mamy nagrodę kolejną. Patrzę, jest godzina 10. Za chwilę zaczyna się studio Dublin i Tomasz Wybranowski. Łukaszowi Jankowskiemu bardzo dziękuję. Był wydawcą dzisiejszego poranka. Konrad Abramowicz zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za słuchanie. Życzę dobrego dnia. Do zobaczenia jutro na jarmarku Wnet. Wszystkiego dobrego.